Serdecznie na ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia, Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej w obecnej kadencji Rady Miasta. Witam Państwa Radnych, zaproszonych gości. Państwo dostaliście proponowany porządek posiedzenia Komisji. Czy są jakieś uwagi co do tego? Rozumiem, że nie ma. Dodatkowo, tak? Wprowadzamy? Aha. Czyli chodzi o wprowadzenie jeszcze jednego punktu, tak? Gdzie to jest? Dobrze, ja tutaj mam jeden punkt, który prosiłbym o wprowadzenie. Jest to uchwała według druku 3301 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję, jednogłośnie przyjęliśmy. Więc rozpoczynamy procedowanie. Punkt pierwszy. Informacja zbiorcza dotycząca oceny finansowych skutków regulacji płacowych w miejskich podmiotach liczniczych w latach 2017-18. Pan dyrektor marszałek, prosilibyśmy tak też, że w niemieckich słowach o informację.
Tak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, materiał był jakiś czas temu rozsyłany dość szczegółowo. Powiem tak, że Pan Przewodniczący się też przyczynił do tego, że on powstał, ponieważ była dyskusja na Radzie Społecznej Szpitala imienia Gabriela Narutowicza, żeby przedstawić taką informację. Ta informacja została przedstawiona na Radzie Społecznej Szpitala, a także Radnym Komisji Zdrowia Rady Miasta Krakowa. Generalnie tak w ujęciu bardzo syntetycznym. Ta informacja w zasadzie dotyczy okresu od roku 2016-2017, gdzie były wprowadzane regulacje prawne dotyczące podwyżek, w ogóle regulacji płac dla personelu medycznego. Pan prezydent wielokrotnie zajmował stanowisko w tej sprawie, przekazywał do kolejnych ministrów zdrowia. Te stanowiska głównie sprowadzały się do tego, że jakby nie było zastrzeżeń nigdy do tego, że te wynagrodzenia powinny być regulowane i one są absolutnie, jeżeli chodzi o ich poziom, niedostosowane do nakładu pracy, obowiązków, jakie lekarze, pielęgniarki i pracownicy, personel medyczny wykonują. Natomiast Pan Prezydent zwracał uwagę na to, żeby wraz z tymi regulacjami były w odpowiedni sposób zapewnione źródła finansowania, co nie zawsze miało miejsce. I pierwszy takie działanie ze strony administracji rządowej miało miejsce w roku 90. kiedy mieliśmy tak zwaną ustawę 203, to była pierwsza regulacja, która nakładała na szpitale obowiązek podwyższenia wynagrodzenia personelu medycznego bez zapewnienia właściwych źródeł finansowania. Do tego również było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które częściowo uznało za zgodne z Konstytucją takie działanie. Więc nie jest to sprawa nowa, która ma miejsce w tym roku czy w roku ubiegłym, tylko jest to permanentne niestety działanie Ministerstwa Zdrowia od już kilkunastu lat. Natomiast jeżeli chodzi o te skutki aktualnie wprowadzanych regulacji płacowych dla naszych zakładów opieki zdrowotnej, dokładnie na stronie 8 tego opracowania, które Państwu było przekazywane, jest to ta informacja zawarta. Te podwyżki są rozłożone w czasie, bo to wynika właśnie z regulacji danych, które wprowadzamy. Natomiast no, dla przykładu, dla szpitala Gabriela Narutowicza, jeżeli chodzi o konsekwencje finansowe, czyli koszty tych podwyżek, to w roku 2019 to jest 12 milionów złotych, w 2020 12 milionów 300 tysięcy złotych, natomiast w 2021, ponieważ to już jest ostatnia ta regulacja, to jest nieco ponad pół miliona złotych. Dla szpitala Żaromskiego to jest w roku 2019 prawie 11 milionów złotych, w 2020 ponad 11,5 miliona złotych, w 2021 ponad 13 milionów 200 tysięcy złotych. Na zakłady opiekuńczo-leczniczego w 2019 4 miliony złotych, w 2020 4 miliony 400 tysięcy złotych, w 2021 4 miliony 800 tysięcy złotych. To jest bardzo duże obciążenie dla tych naszych miejskich zakładów opieki zdrowotnej, patrząc na ich sytuację finansową, na wysokość zobowiązań i wyniki finansowe, może to spowodować, że ta sytuacja ulegnie pogorszeniu. Natomiast nie jest to jakiś ewenement na tle ogólnopolskim. Aktualnie zadłużenie czy poziom, może się precyzyjnie wyrażę, poziom zobowiązań ogólnych w szpitalach przekroczył 12 miliardów złotych. Na czele tej grupy zadłużonych szpitali są szpitale państwowe podlegające ministrowi zdrowia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy Państwo macie jakieś pytania? Dyrektorze, ja mam pytanie.
Tak.
Chciałem, żeby Pan przyszedł tutaj tabel, w których jest informacja na temat wybranych danych finansowych szpitali miejskich.
Wybrane.
Tak, proszę powiedzieć mi taką sprawę, bo tutaj widzę procentowy wzrost, procentową tutaj różnicę pomiędzy rokiem na przykład 2017 i 2016, 18, 17 i widzę, że przychody z NFZ-u w tych latach wzrosły 16%, tak?
To zależy,
na przykład opiekuńcze leśnicze, tak. Powiedzmy, tak? Koszty ogółem, czy koszty wzrosły o 10%? Natomiast koszty wynagrodzeń wzrosły o 11%. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to NFZ de facto te koszty pokrył, tak? Wzrostu wynagrodzeń. Dlatego, że koszt przychód z NFZ-u jest dużo wyższy niż
wzrost.
No 5%.
Ale trzeba pamiętać,
jak to trzeba rozumieć.
Jedynym źródłem finansowania akurat działalności podstawowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest wyłącznie kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Trzeba pamiętać, bo trzeba jakby to czytać z tym takim całym połowym wykresem, który jest w tym opracowaniu. No, generalnie w przeważającej części te środki są przeznaczane na wynagrodzenia personelu, ale też na inne rzeczy, na zakup sprzętu, na zakup drobnego sprzętu, no ale też na wpłacanie po prostu rachunków, nie wiem, za wodę, za prąd, za EWC, czyli no za generalnie wszystko, co wiąże się z kosztem, jaki powstaje na bazie prowadzonej działalności. Natomiast oczywiście, że no, gdyby było w ogóle tak, że państwo polskie wprowadza konieczność na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących podwyżek i w ogóle nie zapewnia żadnego finansowania tego wzrostu czy regulacji wynagrodzeń, no to pewnie już byśmy mieli do czynienia z masową likwidacją tych podmiotów. Natomiast oczywiście, że w ramach świadczeń, które te zakłady otrzymują na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, to tam powiedzmy, że w 90% są te koszty zapewniane. Ale proszę zwrócić uwagę na fakt, że obecnie mamy do czynienia z sytuacją, że wzrost wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest przeznaczany na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych, na skracanie kolejek, tylko na regulację płacową. I to jest pewne niebezpieczeństwo. Ja byłem w tamtym tygodniu na spotkaniu w Narodowym Funduszu Zdrowia i takie też było stanowisko, że w zasadzie wszystkie zwiększenie planu wydatków Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego no będą przeznaczone, krótko mówiąc, na regulację płacowe. Nie ma się co oszukiwać, że nastąpi poprawa dostępności w zakresie na przykład skrócenia czasu oczekiwania.
Tak, dobrze, dziękuję bardzo. Czy rozumiem, że informacje przyjęliśmy. Przechodzimy do punktu następnego, czyli opiniowanie druku 3301, przyjęcie gminy do programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Bardzo proszę pana dyrektora.
Szanowni Państwo Radni, materiał, czyli gminny program dostaliście Państwo rozesłany, natomiast praktycznie co roku po tej porze odbywa się opiniowanie gminnego programu jako lokalnej strategii, która daje podstawę do realizacji zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, ale także ograniczenia szkód wynikających. Celem głównym tego programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez młodzież. W tym gminnym programie jest w pierwszej części pokazana diagnoza, czyli stan, jaki obserwujemy na podstawie badań ankietowych, które są przeprowadzane corocznie wśród młodzieży, która uczestniczy w zajęciach profilaktycznych. I one się po prostu powtarzają, w związku z tym we wprowadzeniu nie będę o tym mówił, jeżeli będą pytania, to na to odpowiem. ale chciałbym zwrócić uwagę na dwa generalnie bardzo istotne zagadnienia. Po pierwsze, obserwowalna jest tendencja, że młodzież krakowskich szkół, która uczestniczy w tych badaniach, można powiedzieć tak, że wraz ze zmianą stopnia szkoły następuje wzrost konsumpcji, szczególnie piwa, i to jest najgorszy element. Natomiast drugie zjawisko, które jest niepokojące, to dziewczęta, czy też kobiety, są osobami, które szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych procentowo spożywają więcej alkoholu niż mężczyźni i chłopcy. Trzeba mieć również trzeba mieć również świadomość tego, że po prostu w tych szkołach ponadgimnazjalnych, i tutaj trochę jak gdyby jest skrzywienie tego, no chodzi także młodzież, która ma skończone 18 lat i według przepisów ogólnie obowiązującego prawa jest dorosła. I to jest jeden element. Drugi, który będzie kontynuowany w 2019 roku, to jest kwestia następująca. Otóż w ramach zajęć młodzieżowych, sportowych, które są realizowane przez Wydział Sportu, w tych zajęciach około 100 tysięcy młodych ludzi uczestniczy w różnych formach. I na terenie całego miasta podjęliśmy takie działanie, które będzie kontynuowane, że przeszkoliliśmy prawie wobec 3 osób, 2000 osób, trenerów, instruktorów, którzy prowadzą te zajęcia. Oni zostali wyposażeni w wiedzę między innymi przez takich fachowców jak pan dr Chydzik, czyli szef kliniki toksykologii. Zostali wyposażeni w wiedzę, która pozwoli im na wychwytywanie pierwszych objawów, bo z naszych badań wynika, że oni częściej się nawet spotykają z tą młodzieżą niż nauczyciele w szkole, bo te zajęcia są permanentne i jest to zajęcie. Mało tego, oni mają przekazaną pełną informację, który terapeuta zaczyna obsługiwać, już kończę, zaczyna obsługiwać i ma kontakt z nimi. Teraz, jeżeli trener będzie miał jakiś problem, to może do tego terapeuty zadzwonić, on przychodzi, rozmawia z grupą, rozmawia z tą osobą, która jest, i on wtedy decyduje, co z nią się robi. I na koniec myślę, że informacja też istotna, ponieważ to jest uchwała okołobudżetowa. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy w planie, czyli na 2018 rok, 20 500 000, w tym roku w planie jest 22 miliony z tak zwanego funduszu korkowego, który tylko na te działania, które są określone w innym programie, może być wydatkowany. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania? Dziękuję bardzo. To przechodzimy do opiniowania projektu uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję jednogłośnie.
Dziękuję Państwu bardzo.
Sprawy bieżące. Mamy nic. Oświadczenia, komunikaty.
Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować kolegom, którzy no nie będą w następnej Radzie. Ja nie będę tutaj płakać, ale powiem, że mam najwyższy szacunek, uznanie do kolegów i jak powiedziałam, nigdy mnie nie dzielą żadne jakieś tam zobowiązania partyjne. Uważam, że bardzo wiele traci Rada, że wielu z Was odchodzi i chcę powiedzieć, że dopóki jestem lekarzem, mam się, że do śmierci, jak mi się uda. To chcę powiedzieć, że zawsze możecie na mnie liczyć, biorąc pod uwagę taki naraz.